Strefa komfortu.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też dr Magdalenę Gajewską, socjolożkę ciała z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, pani redaktor.
Spotykamy się dzisiaj w dzień, który jest dniem świątecznym. Święto Kobiet, Międzynarodowy Dzień Kobiet. Nie wiem, czy to jest dla pani jakieś takie święto znaczące, czy pani sobie myśli o swojej kobiecości, analizuje, czy to jest dzień, który po prostu jest jak każdy inny. I czy w ogóle nam taki dzień jest potrzebny?
To ja zacznę od tego, że wydaje mi się, że on jest nadal nam potrzebny. Oraz od tego, że myślę o swojej kobiecości. Ale nie tylko o swojej kobiecości, ale także o kobiecości kobiet i o kobiecości mężczyzn, bo jakbyśmy się przyjrzeli temu, to każdy z nas ma w sobie te dwa pierwiastki i sprawczość, i miękkość, i tą męskość, i kobiecość. Możemy odnaleźć je w sobie z pewnością.
To prawda, ale my dzisiaj będziemy się bardziej skupiały na tym, co my myślimy o własnym ciele, o własnym wizerunku, co kształtuje nasze wyobrażenie, czasami fałszywe, nieprawdziwe, na własny temat. Ale pytanie jeszcze, czy rzeczywiście ten dzień nie stracił trochę na aktualności, bo odwołując się do historii, to był raczej dzień, w którym kobiety zaznaczały, że one mają też prawa, między innymi prawa wyborcze. Dzisiaj to jest taki dzień, w którym dostajemy kwiaty, upominki, życzenia. No raczej podchodzimy tak swobodnie, powiedziałabym.
Ja myślę, że nawet w tamtym czasie był on traktowany jako rodzaj ukłonu mężczyzn w stosunku do kobiet. Tak? To te kwiatki, ta celebracja, to oczywiście miłe i z pewnością przydające radości codzienności wielu kobiet. Natomiast to, co pani redaktor powiedziała wcześniej, jest o dużo ważniejsze. Ja myślę, że my ciągle musimy o nasze prawa dbać, troszczyć się. No nie wszystko jest jeszcze tak ułożone w tym świecie, żebyśmy mogły się cieszyć w pełni równością, cieszyć się w pełni wolnością swoją i w pełni też wyrażać tą swoją kobiecą stronę.
Parę szklanych sufitów pewnie jeszcze zostało do skruszenia, ale jeżeli chodzi o nasze ciała, o nasz wizerunek, nie wiem, czy pani doktor się ze mną zgodzi, że nie wiem, czy nigdy, ale dawno nie było takiego momentu w historii, żeby ciało stało się tak istotnym elementem, żeby ciało, zwłaszcza kobiece, było na pierwszym miejscu.
Z tymi argumentami ciężko jest polemizować, ponieważ faktycznie w społeczeństwie opartym na indywidualizmie i kapitalizmie ciało staje się naszym kapitałem. I tutaj już...
Nie chciałabym użyć słowa towarem, ale tak jest.
Tak jest, wystawiamy. Simone de Beauvoir mówiła o tym, że my się wystawiamy jako obiekty i jesteśmy też uczone bycia obiektami. A myślę, że współczesność poszła o krok dalej i sprawiła, że stajemy się towarami. My wystawiamy nasze ciała już nie tylko przed znajomymi albo na rynku matrymonialnym, ale też na Instagramie. Musimy sprostać jakimś wymaganiom. Więc absolutnie presja na ciało jest przeogromna. Presja na to, żeby być jakąś formą, nadać jakąś formę temu ciału, nie? Żeby ono coś ważyło, coś jakoś wyglądało, miało więcej, nie mniej zmarszczek. To wszystko, my jesteśmy bardzo zanurzone w tych wymaganiach i nieświadome tego, to jest chyba najtrudniejsze, że ta opresja, my same ją sobie narzucamy i my się na nią godzimy. I to utowarowienie ciągle też ma na celu podporządkowanie nas pewnemu wyobrażeniu o kobiecości, które dała nam kultura patriarchatu, że wiecznej młodości.
Ale też takiego przekonania, że my się musimy podobać mężczyznom.
Dokładnie.
Tak? To jest ten przekaz, który nam towarzyszy od wielu lat. I też myślę, że funkcjonuje takie powiedzenie, czy taka opinia wśród wielu kobiet, tyle jestem warta, ile warte jest moje ciało.
Tak, dlatego też w pewnym okresie część kobiet może cierpieć z powodu tej, coś to nazywamy niewidzialnością, czyli brakujących męskich spojrzeń wyrażających aprobatę czy pożądanie. No ale to wszystko, chciałabym powtórzyć, że to zależy od nas i jako, że mam takie ogromne szczęście, żeby pracować z młodym pokoleniem, to widzę już, że dla młodych kobiet, po pierwsze one mają ogromną świadomość tego, że taka presja jest na nie wywierana. One starają się uświadomić ją sobie, pracować z nią i nie wchodzić w te reguły. Aczkolwiek nie jest im oczywiście łatwo, bo są to młode kobiety na początku swojej drogi życiowej, kariery, przed którymi ogromne wybory. No i oczywiście ta presja ze strony środowiska i kultury jest, jest przepotężna, w niej się wychowały. No i teraz mają taką wizję, że będą musiały w tym wzrastać i może tego, czego powinniśmy sobie życzyć, żeby było dostępnych więcej alternatywnych ścieżek dla realizacji kobiecości i żebyśmy my widziały i mogły naszym córkom je podpowiadać.
Pani doktor mówi o tym, że ta świadomość własnej wartości wśród młodych kobiet jest coraz większa. Rzeczywiście nie reagują one, czy nie reagujemy już na zaczepki męskie. Odpowiadamy, mi się to nie podoba, proszę do mnie tak nie mówić, kiedy jesteśmy obiektem jakiejś wyceny, tak? Jakiegoś określania, jakichś pozornych komplementów. Proszę zobaczyć, że w drugą stronę rzadko to robimy, tak? Że to właśnie kobiety zostały przyzwyczajone do tego, że trochę się nas wystawia jak na targu i proszę bardzo, można oceniać nasze ciała.
No to ma długą historię, wystawianie kobiecych ciał na targach i traktowanie ich jako kapitału rodzinnego. Tak to ujmijmy, albo też w pewnym momencie zasobu, którym można się dzielić, albo którym można się chwalić przed innymi mężczyznami, tak? Bo to w takiej kulturze patriarchatu, no jednak kobiety pełniły przez bardzo wiele wieków taką rolę. Co z tym można począć? No, wydaje mi się, że ta ścieżka tych młodych kobiet, to, że one potrafią już odpowiedzieć, ale też i potrafią powiedzieć i pokazać swoim kolegom, że o co w tym chodzi, dlaczego one nie chcą być w ten sposób opisywane i zaczepiane. To jest też bardzo trudny moment. Mi się tutaj przypomina książka dotycząca właśnie obsesji piękna, gdzie młode dziewczęta w tym okresie takiego dorastania, przejścia pomiędzy byciem dzieckiem, a stawaniem się bardzo młodą kobietą rozkwitającą, one spotykają się z komentarzami na temat swoich piersi, że te piersi urosły, tak? Czyli takich części ciała, które zaczynają przypominać bardziej kobiece kształty. I te komentarze, i tutaj jakbyśmy mogły, ja bym taki apel do cioć, i do wujków, i do mam, i do ojców, żebyśmy z tymi komentarzami się powstrzymywali, ponieważ jest to bardzo trudny moment, w którym młoda osoba, właściwie dziecko jeszcze
Sobie nie radzi z tym.
Sobie z taką seksualizacją swojego wyglądu, bo o tym też chyba powinnyśmy powiedzieć. I tam zaczepki i komentarze prowadzą do takiego ruchu, to jest ogromnie zawstydzające, a zawstydzenie prowadzi do tego, że pojawiają się bardzo obszerne t-shirty. Czyli kobiety, młode kobiety zaczynają ukrywać siebie i przestają lubić swoją kobiecość, ponieważ ona przyciąga uwagę i spojrzenie, a to spojrzenie i te uwagi są napastliwe. Nie? I są w jakimś sensie są zagrażające tej dopiero powstającej tożsamości. No więc powinniśmy naprawdę mieć na uwadze to, że szczególnie młode kobiety wymagają od społeczeństwa troskliwości i tego, żeby mogły wzrastać w miłości do swojego ciała.
To pewnie nie jest takie proste, bo jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych schematów myślowych, że dziewczynce należy powiedzieć o urosły ci piersi albo o zaokrągliły ci się biodra. I nie zdajemy sobie sprawy, że to jest przekraczanie pewnej intymności, tak? Że to idzie już za daleko. Natomiast myślę, że o ile żyjemy w takiej przestrzeni geograficznej, w której rzeczywiście możemy swobodnie oponować, stawiać granice, z takim smutkiem myślę o krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie ciało jest naprawdę towarem w dosłownym tego słowa znaczeniu, gdzie operacje plastyczne małych dziewczynek są na porządku dziennym, kiedy rodziny biedne składają się na to, żeby dziewczyna mogła pojechać na takie specjalne treningi, żeby startować w konkursie Miss Piękności. To też jest dla mnie jakaś taka forma, z którą ja się nie zgadzam, że się wystawiamy na pokaz i teraz rywalizacja, zwierciadełko, powiedz przecie, która, tak?
No tutaj odpowiedzialne są zarówno warunki kulturowe, jak i warunki ekonomiczne. myślę, że taka sytuacja ekonomiczna, w której sukces rodziny i jej dobrostan zależy od sukcesu córki właśnie w tych konkursach, no jest historią, która się lubi powtarzać. Myślę tutaj o takim słynnym przykładzie z eseju Marcela Mossa o technikach posługiwania się, sposobach posługiwania się ciałem, gdzie matki maoryski uczą swoje córeczki, jak chodzić i odpowiednio kołysać biodrami. To jest onioi, taki specjalny ruch. No, Moss mówi już wtedy, że to nie jest naturalny sposób chodzenia. Dlaczego one uczą swoje córki takiego sposobu chodzenia? No właśnie po to, żeby one się podobały maorysom. A jeśli się spodobają, to jest szansa na to, że dobrze wyjdą za mąż. A jeśli dobrze wyjdą za mąż, to jakby daje matce też poczucie bezpieczeństwa, że ona w tej swojej późnej starości będzie miała opiekę ze strony córki i zięcia.
Wydaje się, pani doktor, że żyjemy w takich czasach bardzo dużej opresyjności w stosunku do własnego ciała. Tak? Z jednej strony duża uwaga, a z drugiej te wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, makijaże, operacje plastyczne, drakońskie diety, ćwiczenia na siłowni. Mhm. Mamy jakąś chyba trochę zaburzoną komunikację z tym ciałem. Nam się wydaje, że to ciało tego potrzebuje. Nasze ciało, ciało kobiece, ale męskie też.
Pytanie, dlaczego nam się wydaje?
I czy rzeczywiście żyjemy w tak opresyjnych czasach? Czy bywało gorzej?
No, jeśli chodzi o autodyscyplinę, to mogłobyśmy sięgnąć po jakieś przykłady praktyk ascetycznych wiążących się z biczowaniem na przykład własnego ciała, głodzeniem się, tudzież różnego rodzaju praktyki mistyczne. Tylko właśnie, jeśli byśmy chciały tego dotknąć, to te zabiegi, o których przed chwilą powiedziałam, one miały na celu dotarcie do jakiegoś innego stanu. Tak? Miały spotkać człowieka z czymś większym, z jakąś wyższą świadomością. W tym wypadku my raczej takich, nie mamy takiego celu. My chcemy osiągnąć doskonałość samej materii, jaką jest ciało. Co prawda też w niektórych nurtach mówi się o tym, że ta dyscyplina ciała przekłada się później na dyscyplinę umysłu. Ale z pejzażu na pewno odszedł ten aspekt, ten wymiar duchowy w wielu tych praktykach. Nie wiem, chyba na siłowniach nie ma napisu. Im więcej wyciśniesz, tym bliżej będziesz Boga.
Więc no może nie, ale bliżej doskonałości. Zapewniam panią doktor, że w amerykańskich siłowniach, polecam przy okazji książkę Ewangelia Wellnessu, gdzie autorka pisze o tym, co się dzieje właśnie, że siłownie zamieniły się w świątynię i instruktor jest Bogiem, instruktorka.
Tak, no zresztą jakby też w innych praktykach mistrzowie i guru mają taką moc nad duszami tych, którzy chcą osiągnąć swój cel i oczywiście, żeby osiągnąć cel, no trzeba dokonać pewnego wysiłku, ale podstawowym pytaniem jest pytanie o to, po co my to robimy, do czego to nam ma służyć. No i od lat 50. analitycy kultury amerykańskiej mówili o tym, że ciało jest kapitałem. Jest kapitałem, który o ile jest zdrowe, to wtedy nie musimy wydawać tych środków na leczenie. W tamtych czasach chodziło o zdrowie. Dzisiaj chodzi nie tylko o zdrowie, ale też chodzi o estetykę. Jest to pewien wymiar statusu, prestiżu, osiągnięcia sukcesu.
Ale tak, też zdobycia może lepszej pracy, tak? Bo jeżeli kobieta wchodzi bardzo ładna, dobrze ubrana, poddana wszelkim zabiegom upiększającym na szpilkach, a za stołem konferencyjnym siedzi gremium złożone głównie z mężczyzn.
O ile nie została zaproszona tam, żeby być złotą spódniczką, jak możemy o tym przywołać te paradoksy równouprawnienia, to myślę, że pierwszy efekt z pewnością może być efektem wow. Jednak równie ważne jest to, żeby była specjalistką i ekspertką w swojej dziedzinie.
No miejmy nadzieję, że mamy już za sobą właśnie ten efekt złotej spódniczki i liczy się to, co potrafimy i w czym możemy się wykazać, a nie to, jak wyglądamy. Oczywiście nie ma nic złego w dobrym wyglądzie.
No, oczywiście. Oczywiście nie ma w tym nic złego, natomiast ja wrócę do tego, o czym zaczęłyśmy rozmawiać, czyli właśnie od tej obsesyjnej, wręcz kompulsywnej kontroli nad cielesnością i brakiem dialogu z ciałem. To znaczy przekraczaniem swoich barier i w pewnym momencie docieramy do punktu, w którym my przestajemy lubić swoje ciało. Jesteśmy takim fukotowskim strażnikiem, strażniczką, która pilnuje, żeby to ciało było jakieś, nie pozwala sobie poczuć pragnień, potrzeb, no bo za pragnieniem czegoś słodkiego, prawda? Ono jest niebezpieczne. Ja nawet nie wchodzę w pytanie o to, dlaczego ja akurat teraz chciałabym w czymś słodkim się zanurzyć albo w czymś ciepłym odpocząć, na przykład trochę pod kocem i pod kołdrą. Po co mi jest to potrzebne? Jaka moja głębsza potrzeba może za tym stać? Nie? To jakby te odczucia stają się naszymi zagrożeniami i to jest ogromna pułapka współczesności, że my możemy przeżyć nasze życia nieustannie dyscyplinując i karcąc się i karząc siebie z tym swoim wewnętrznym głosem za to, że nasze ciało chce czegoś od życia.
Co szczęścia i radości właściwie tak naprawdę. Chyba tak można by zakończyć tę naszą pierwszą część. A myślę sobie, że tak bardzo zwracamy na to uwagę, na te wewnętrzne głosy, bo te wewnętrzne głosy wcale nie są sympatyczne, które do siebie mówimy. Jestem za gruba, albo jestem za chuda, albo mam nie taki nos, nie takie piersi. Pytanie, skąd to się w nas bierze? Czy to jest dom rodzinny, czy to są przekazy międzypokoleniowe, to co słyszymy od kobiet, które powinny, czy warto, żeby nas wspierały, ale to rozwiniemy w drugiej części naszej rozmowy. Przypominam, że razem ze mną dr Magdalena Gajewska, socjolożka ciała z Uniwersytetu Gdańskiego. Wracamy po krótkiej przerwie.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że w studiu dr Magdalena Gajewska, socjolożka ciała z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzisiaj 8 marca, Dzień Kobiet. Postanowiłyśmy trochę poprzyglądać się naszym ciałom, naszym myślom też, co my myślimy na temat własnego ciała, jak my je postrzegamy. I pewnie pani doktor prowadzi szereg badań, które mogą nam powiedzieć, co my, Polki, myślimy o naszych ciałach. Czy są jakieś statystyki? Czy my lubimy nasze ciała? Czy jest ono nam obojętne? Czy raczej mamy do niego stosunek nie najlepszy?
No, dotychczasowe badania realizowane przez CBOS wskazują na taką dużą ambiwalencję. A ja myślę też o tym, że powinnyśmy wziąć pod uwagę to, w jakim wieku są osoby badane i że być może ta nasza relacja z cielesnością zmienia się w trakcie trajektorii naszego życia i im dłużej kobiety żyją na świecie, tym bardziej mają szansę na to, żeby swoje ciało polubić, pokochać, zaakceptować je takim, jak jest. To też wiąże się z byciem pod mniejszą presją świata zewnętrznego. Natomiast bardzo ważna jest ten aspekt zewnętrznego wyglądu dla młodych kobiet, kobiet, które wchodzą na rynek pracy, rynek matrymonialny. Tu warto zaznaczyć do tego, co powiedziałam, że też pewne kryzysy mogą powodować, że utrata, nie wiem, jędrności skóry, no, może być takim przykrym momentem, który skieruje kobiety ku takim strategiom naprawiania. Ale wszystko chyba zaczyna się, tak naprawdę zaczyna się w łonie. No, taka metafora, ale zaczyna się w tej relacji pomiędzy mamą i córką albo innymi ważnymi kobietami w rodzinie. I wraz z moimi studentami staramy się przyglądać takim właśnie fenomenom, jak do rodzinności, nagości, cielesności odnoszą się współcześni młodzi i ich rodziny, jaką edukację otrzymują.
No właśnie, to może na początek, czy ciało jest tematem takiej swobodnej rozmowy w domu? Czy o ciele się mówi, o nagości, o intymności? Czy też mają państwo, myślę, pani doktor i studenci, jakieś potwierdzenia na tak albo na nie?
Z naszych badań jakościowych, więc muszę uczynić to zastrzeżenie, że są to badania jakościowe, niereprezentatywne, ale marzyłoby nam się to, żebyśmy mogli je zrealizować w sposób ilościowy. Rozmowy o intymności, cielesności nadal są tabu i są rzadkością w doświadczeniu młodych ludzi. Mówimy tutaj o osobach w wieku 20-25 lat, bo one były pytane o to, jak wygląda ich doświadczenie właśnie rozmów na temat cielesności w domach. No i na ogół te rozmowy dotyczą jakiegoś rodzaju komentarza, porady, ale nie są dogłębnymi rozmowami na temat tego, jak możemy na przykład odczuwać ciało przy okazji jakichś emocji czy smutków. Jest lepiej, tak? Bo to też musimy powiedzieć, że według badań przeprowadzonych przez Elżbietę Korolczuk jest naprawdę lepiej. Z pokolenia na pokolenie zdaje się, że poświęcamy sobie więcej uwagi i więcej szerujemy tą wiedzą dotyczącą tego, co to znaczy być kobietą, kiedy pojawiają się pierwszy okres, kiedy zaczynają rosnąć piersi. No, pokolenie naszych mam, według badań profesor Korolczuk, to było takie pokolenie, którego celem było to, żeby nam dać bezpieczny dom, żebyśmy były nakarmione, ubrane i dobrze się uczyły. A te nowe pokolenia mam myślą już o tym, żeby jednak przekazać swoim córkom miłość do siebie samych. Tylko tu znów pojawia się mały problem, bo jak nauczyć miłości, kiedy ja sama nie lubię miłości do ciała, kiedy ja sama mam do swojego ciała bardzo krytyczne stosunek, czyli drogie mamy, pilnujmy się, co mówimy przy naszych córkach, bo to, że my mówimy, córeczko, jesteś wspaniała, masz śliczne ciało, masz piękne włosy, jesteś doskonała, fajna, jesteś taka, jaka jesteś, jesteś wyjątkowa, a my stajemy przed lustrem i mówimy, o ja znowu jestem, znowu ten brzuch, ojej, tak się postarzałam, no to my wysyłamy im
sprzeczne komunikaty.
Komunikaty, dokładnie tak.
Tak, ale też z tego badania wynika, czy z różnych badań, które państwo robili, że o ciele rozmawia się wtedy, kiedy rozmawia się o czymś naprawczym. Bardzo często, tak? Właśnie musimy pójść z nią do lekarza, bo jest za gruba albo za chuda. Z nią czy z nim, tak? Tak. Że to nie są takie właśnie swobodne rozmowy, w których my na przykład głaszczemy naszą córkę, właśnie mówimy, jakie piękne masz włosy, jaka ładna jest twoja skóra. Natomiast właśnie cały czas jest ta funkcja kontroli, co tu jest nie tak.
No, być może to za tym stoją dobre intencje, jak u wielu innych kobiet na całym świecie, że my chcemy dla naszych córek, dzieci jak najlepiej. A w związku z tym chcemy, żeby i czuły się w swoim ciele jak najlepiej, ale też, żeby nikt ich nie skrzywdził krytycznymi uwagami. A wydaje nam się, że wiemy, że społeczeństwo na przykład może krytykować jakiś kształt nosa albo jakiś kształt uszu i wtedy z tych dobrych intencji niefortunnie albo fortunnie dajemy dziecku na pierwszą komunię operację plastyczną uszu. I może ono w tym momencie też tego chce, ale głównym właśnie komunikatem jest to, naprawiaj swoje ciało, dostosowuj je do kanonów, a nie przygotowanie i uczenie tego, że to ty jesteś tutaj z tym ciałem i ono ma dla ciebie być najważniejsze, a nie dla tych ludzi, którzy na ciebie patrzą, bo oni patrzą tylko przez chwilę, a to ty masz się czuć dobrze ze sobą i być sobą.
O nagości też warto powiedzieć, jaki mamy stosunek do nagości. Czy nagość jest dalej tematem tabu w rodzinach? Oczywiście przychodzi taki moment, kiedy mała dziewczynka już nie chce paradować bez majtek przy bracie czy przy ojcu. To jest rzecz zupełnie normalna. Natomiast mam wrażenie, że to ciągle jednak jest temat bardzo wstydliwy.
On jest i wstydliwy, ale jednocześnie jest fascynujący, bo łatwiej nam mówić o nagości i przebywać w nagości z osobami, które są dla nas postronne, z przyjaciółmi, albo na saunie publicznej, niż w domu.
To prawda.
Tak? Ale powiedzmy też, że ta sytuacja domowa, ona jest w jakimś sensie też złożona, bo tam no jednak wchodzi ten kazirodczy wymiar relacji, który mógłby się czaić gdzieś w kątach, więc my się staramy tak na wszelki wypadek chronić dzieci przed niektórymi też, niektórymi widokami, ale też przed takimi kontekstami, że no dziecko na przykład powie, że chodzimy sobie nago po domu. Co być może jest praktyką w niektórych skandynawskich domach i jest to uznawane za
jakąś normę.
Normę,
tak?
Prawda? Ale w naszej kulturze nagość nigdy jakoś nie budziła ogromnej sympatii. Plaże dla nudystów są też rzadkością. Więc coś jest. Jest to bardzo, bardzo ciekawy wątek też badawczy. Dlaczego akurat w naszej przestrzeni kulturowej nagość stanowi tabu? A ciężko jest jednocześnie bez tej nagości, prawda? Móc zrozumieć, co się będzie działo, co się dzieje z ciałem kobiety przez cały okres życia, czy też podobnie dla chłopców, co się dzieje z ciałem mężczyzny, jak ciało mężczyzny, jak ich ciała, chłopca, będą się zmieniały. Temat trudny, myślę. Tak trudny dla nas właśnie, bo nigdy o niej też mało o niej rozmawiamy. Być może gdybyśmy rozmawiali częściej i trochę podeszli do niej z taką, do tej nagości z lekkością, to byłoby to dla nas łatwiejsze. Tymczasem, prawda, za to, że nie mamy zasłon w oknach i chodzimy sobie nago po mieszkaniu, możemy zapłacić mandat.
W dalszym ciągu tak jest, tak?
Tak.
Czy brak rozmowy o ciele jest równie szkodliwy jak krytykowanie? Kiedy jest taki moment, że mama powinna podejść do córki i zacząć o tym ciele rozmawiać? To nie jest łatwa rozmowa i też chyba nie ma recepty gotowej. Czy to się powinno dziać jakoś naturalnie? Czy jednak też te komunikaty niewerbalne powinny być spójne? Już trochę o tym powiedziałyśmy, że krytykujemy swoje, a wychwalamy córki. Natomiast jak to zrobić? Żeby nie przekroczyć tej intymności, a jednocześnie wspierać młodą dziewczynę. Dziecko, córkę.
Ja myślę, że kluczem jest potraktowanie jej z uszanowaniem jej osobności i jej potrzeb. Bo nie każda córka będzie chciała, tak, żeby jej o czymś mówić. To znaczy, kiedy córka się nas o coś zapyta, albo my możemy komunikować, i tak to sobie wyobrażam, że to jest, że jeśli chcesz, to możemy o tym porozmawiać. A nie, że na przykład zarzucamy jeszcze niegotową córkę informacjami na temat tego, co się będzie działo z nią w czasie miesiączki. I ona zostaje z przerażeniem być może w oczach, albo jej wyobraźnia podpowiada dalsze scenariusze. Bo jednocześnie myślę, że kiedy my kogoś zarzucamy taką wiedzą, to ma w sobie coś z dominacji i próby narzucenia i kontroli, o której mówiły też badania profesor Korolczuk, że to macierzyństwo jest takie kontrolujące, czyli ja teraz chcę być taką matką, że ja będę rozmawiała z moją córką o ciele, ale to jest wyraz mojej kontroli i mojej wizji macierzyństwa. Nie wiem, czy ona jest taka sama dla mojej córki. Może moja córka przyjdzie do mnie za 10, za 15 lat. Po te wiedzę oczywiście, im częściej ten temat pojawia się ad hoc i jest taki normalny, jakby to powiedzieć.
Niezaprogramowany, tak? Czyli jest ten moment, w którym siadamy i będziemy sobie rozmawiać o ciele, a córka na przykład nie ma ochoty. Tak,
prawda? Ale ja mogę zakomunikować w domu, słuchajcie, trochę czuję się dzisiaj trochę gorzej, no bo miesiączkuję, więc boli mnie brzuch. Potrzebuję trochę ciepła i spokoju, a potem będziemy, tak? Czy też mogę powiedzieć, wiesz, teraz jest dla mnie taki czas, że jestem w okresie perimenopauzalnym, więc trochę boli mnie głowa, tak.
Żeby się też nie bać, rozumiem pani doktor, tych stanów, które przychodzą, tak? Tych zmian w ciele kobiecym.
Młoda kobieta, mała dziewczynka wchodząc w okres dojrzewania, ona nie wie, z czym się będzie wiązało miesiączkowanie. Ona ma dużą ilość opowieści na ten temat, ale może obserwować, już zacząć obserwować swoją mamę i widzieć, że faktycznie jest to pewien rytm, w którym niektóre kobiety muszą trochę zwolnić, bo nie wszystkie, prawda? I że to może być tak, a jednocześnie, jeżeli ma te doświadczenia od takiej wspólnoty, matek i ciotek, to wie, że to może być różne i że my różnie przeżywamy i doświadczamy cyklu miesiączkowego.
Różnych innych cykli, które w życiu kobiety się pojawiają.
Które się pojawiają i które nadchodzą i że właśnie tak się toczy życie kobiecego ciała.
Tak, i chyba na zakończenie warto pamiętać, że tożsamość kobiet nie musi być tak mocno związana z wyglądem, żeby nie myśleć o sobie w taki sposób, a współczesne czasy nam to narzuciły.
Absolutnie, absolutnie nie. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że my tym wyglądem możemy się dzisiaj bawić, zmieniać go. Nie jesteśmy tylko wyglądem. Kobiety mają przepiękne umysły, przepiękne dusze. I oczywiście, jeżeli to połączą z dbaniem i troską o swoje ciało, to wytwarzają najpiękniejsze i najwspanialsze istoty. I im składam życzenia.
Ja się do tych życzeń dołączam. Doktor Magdalena Gajewska, socjolożka ciała z Uniwersytetu Gdańskiego, była dzisiaj naszym gościem. Iwona Demska. Ja również życzę takiej miłości i takiej łagodności w stosunku do siebie i braku oceniania i takich opresyjnych uwag, które często kierujemy pod adresem
radości.
Własnych ciał. I radości.
Radości z tego, że mamy ciało
zdrowe.
Tak,
że biegamy, że możemy z tym ciałem rzeczywiście dużo robić. Robertowi Malińskiemu dziękujemy za realizację programu. Dobrej niedzieli, do usłyszenia.
Strefa komfortu.